Godziny rektorskie.
Zarządzamy godziny rektorskie.
W ten piątkowy wieczór witają się z Wami
Sylwia Miś
i Michał Ligus.
Zapraszamy Was jak co tydzień na dawkę studenckich wiadomości. Zostańcie z nami do 23, a na razie gramy.
Waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby.
W dzisiejszej audycji
relacja z dnia dziennikarza.
Klub dziennikarzy studenckich jest czymś niesamowitym. Jest kołem naukowym, którym realizować się mogą młodzi dziennikarze. Dzieli się on na nowy akapit, czyli magazyn studencki, w którym możemy publikować swoje felietony, artykuły, czy w zasadzie wszystko, na co przyjdzie nam ochota. Oraz studenturę, czyli telewizję studencką Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Iwona Kajmowicz weźmie na warsztat kolejne śmieszne i trochę niespotykane słówko.
Filisztyn? Olsztynem mi się kojarzy. Albo z Filipem. Takie obraźliwe nazewnictwo Filipów.
Julia Krowiak wybrała się na akcję DKMS, która odbywała się na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Pomożesz?
Bo możesz.
Masz to w genach!
Moja współprowadząca audycję Sylwia przeprowadziła wywiad ze sportowcem.
Każdy sport bardzo dobrze wpływa na nas i pozwoli odciąć się od codziennych problemów, więc szukanie swojej pasji jest bardzo potrzebne każdemu w życiu. Jeżeli chodzi o ten sport, to na pewno jest to próba cierpliwości, bo próg wejścia jest dość wysoki i trzeba na początku nachodzić się za piłką, zanim nam coś wyjdzie.
Natomiast mój współprowadzący Michał opowie nam,
o przepięknie wizualnym filmie Johnny Wicku 4.
Zapraszamy!
Gdy z chmur nie pada już deszcz i nikt nie wierzy w nas też, to wszystko nie liczy się, dopóki jesteś. Gdy czas nie leczy już ran i w końcu zostanę sam, to wszystko nie liczy się, dopóki jesteś. Dopóki jesteś. Dopóki jesteś. Dopóki jesteś. Dopóki jesteś. Gdy noc puka do drzwi i znów nie mogę spać, to wszystko nie liczy się, dopóki jesteś. Gdy z chmur nie pada już deszcz i morza znikną już też, to wszystko nie liczy się, dopóki jesteś. Dopóki jesteś. Dopóki jesteś. Dopóki jesteś. Dopóki jesteś. Bo dopóki jesteś, bo dopóki jesteś tu. Bo dopóki jesteś, bo dopóki jesteś. Jesteś, bo dopóki jesteś tu. Bo dopóki jesteś, bo dopóki jesteś tu. To ja też. Dopóki jesteś. Dopóki jesteś. Dopóki jesteś. Dopóki jesteś.
Za nami Dzień Dziennikarza. Z tej okazji Klub Dziennikarzy Studenckich na Uniwersytecie Rzeszowskim zorganizował spotkanie, na którym pojawił się m.in. nasz redakcyjny kolega Łukasz Wacławek.
I mógł jako absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego podzielić się swoimi doświadczeniami i też natchnąć tych, którzy dopiero być może zaczynają ten kierunek, do tego, że warto działać i warto się udzielać i że jest co robić po tym kierunku.
A więcej o tym w materiale Zuzanny Jarosz.
KDS, czyli Klub Dziennikarzy Studenckich, jest czymś niesamowitym. Jest kołem naukowym, którym realizować się mogą młodzi dziennikarze. Dzieli się on na nowy akapit, czyli magazyn studencki, w którym możemy publikować swoje felietony, artykuły, czy w zasadzie wszystko, na co przyjdzie nam ochota. Oraz studenturę, czyli telewizję studencką Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie skupiamy się już zdecydowanie na tej warstwie wideo, aczkolwiek prowadzimy też różne swoje media i udostępniamy tam informacje związane z życiem uczelni. Dzisiejszy dzień jest wypakowany świetnymi atrakcjami, zwłaszcza dla licealistów, którzy tłumaczą szumnie przybyli do naszej auli. Jeśli chodzi o atrakcje, jest to m.in. panel z młodymi dziennikarzami, absolwentami naszego uniwersytetu. Są to prelekcje naszych kolegów z dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz wypowiedzi naszych prowadzących.
Za nami ciekawe prelekcje. Jest ze mną dr Jakub Czopek, który przed chwilą wygłosił wykład o robotyzacji pracy redakcji. Panie doktorze, czy dziennikarze będą jeszcze potrzebni?
Tak, na pewno będą potrzebni jeszcze przez długi czas, ale za kilka, może kilkanaście lat ich rola może się znacząco zmienić. Rozwój narzędzi elektronicznych, rozwój sztucznej inteligencji, rozwój różnego rodzaju algorytmów, które dzisiaj w znaczącej mierze ułatwiają pracę dziennikarską, w perspektywie tych właśnie kilkunastu lat może w znaczący sposób wpłynąć na to, jak wygląda praca dziennikarzy. Dzisiaj bardzo dużo słyszymy o tym, co sztuczna inteligencja w postaci czatu GPT jest w stanie zrobić, jakie teksty jest w stanie wygenerować w zasadzie w okresie kilku sekund. Więc bardzo łatwo sobie wyobrazić zastosowanie tego typu narzędzi generujących teksty, generujących informacje, reportaże, relacje w zasadzie bez udziału człowieka. Pojawia nam się tutaj przynajmniej kilka problemów, z którymi dziennikarze będą musieli się zmierzyć. Po pierwsze kwestia nadzoru nad tego typu robotami, nad tego typu automatami. Czy takie roboty będą na tyle autonomiczne, żeby same publikować pewne rzeczy online, czy raczej będą w jakiś sposób nadzorowani, sprawdzani, redagowani przez prawdziwych dziennikarzy. Po drugie, jeszcze przez jakiś czas na pewno automaty nie będą w stanie robić takich materiałów dziennikarskich, które wymagają szerszego kontekstu, które wymagają przekonania rozmówcy do podzielenia się pewnymi informacjami. Nie będą w stanie stworzyć empatycznego klimatu rozmowy, nie będą w stanie przeprowadzić rozmowy rozumiane jako wywiad. Sztuczna inteligencja generuje mi jakiś tekst, więc kto ma być pod nią podpisany? Czy to jest dzieło dziennikarskie, czy to jest dzieło komputerowe? Jeżeli dziennikarze mają używać takich rzeczy, no to będzie to wymagało od nich troszeczkę szerszych i troszeczkę bardziej rozwiniętych kompetencji informatycznych, polegających na programowaniu, na tworzeniu algorytmów, żeby wykonywały za dziennikarzy pracę, która jest pracą mozolną.
Proszę, no tutaj sami przyszli dziennikarze, mam nadzieję. Co wam się najbardziej podobało?
Najbardziej właśnie ta konferencja z absolwentami, tymi młodymi dziennikarzami, bo wydaje mi się, że bardzo tak klarownie mówili, w taki sposób, który jednak jest informujący, ale przyziemny, nie tak bardzo teoretyczny. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś naprawdę chce być dziennikarzem, to były najlepsze informacje do przesłuchania.
A ty chcesz być dziennikarzem?
Jestem na tym kierunku niby, ale na specjalizacji trochę innej. Jeszcze się zastanawiam nad tym, bo nie wiem, czy aż taki chaos mi pasuje w życiu.
Możliwe. Tak naprawdę jesteśmy teraz na pierwszym roku, jestem pozytywnie nastawiona na to.
Kamil, co ty jako młody dziennikarz chciałbyś powiedzieć młodym dziennikarzom, którzy dopiero zaczynają swoją karierę?
Na pewno to, żeby nie bać się, próbować pisać artykuły.
Zaprezentowałem swoje artykuły, swoje podcasty, jeden wywiad, który mam nagrany na kanale YouTube'owym, gdzie jest także wideo. Natomiast chodziło mi głównie o to, żeby pokazać młodym ludziom, ile mi to sprawia frajdy i że się z tego cieszę, a nie jest to stricte jakieś karkołomne wykonywanie pracy do redakcji czy coś takiego.
Podczas studiów można uczestniczyć w różnych kołach naukowych, które oferują taką możliwość, a następnie, jeżeli ktoś uzna, że to jest dobre, można całkiem śmiało znaleźć pracę w tym zawodzie i nie tylko robić to z pasji, ale również traktować to jako swój zawód zarobkowy.
A czy myślisz, że dziennikarstwo to przyszłościowy zawód?
Na pewno wydaje mi się, że dziennikarze zawsze muszą być, chociaż teraz się rozwija to AI i możliwe, że będą takie algorytmy, które będą kradły nam wszystkie informacje, już w 2 sekundy jest wszystko wypisane pięknie, ale póki co jeszcze to nie zostało wpuszczone do internetu, bo nie chcemy powtórki Terminatora.
Dziennikarz cały czas będzie potrzebny, tylko jego rola, charakter jego pracy może się troszeczkę zmienić właśnie poprzez oddziaływanie tych robotów, sztucznej inteligencji, maszyn.
Czyli jednak człowiek to człowiek i warto studiować dziennikarstwo.
Oczywiście, że tak. Studia dziennikarskie cały czas są i cały czas będą potrzebne, bo tak jak mówiłem, ta ludzka perspektywa, to humanistyczne podejście, ta empatia, to otwarcie na człowieka, te cechy typowo ludzkie jeszcze przez długi czas nie będą domeną automatu. To czucie i wiara, jak to Wieszcz mówił swego czasu. To są rzeczy, które nabywa się pośrednio także poprzez studiowanie, poprzez rozmowę, poprzez dialog z innymi.
I będę polecał i będę zachęcał, tylko też uważam, że nie ma co na siłę ludzi do tego namawiać, bo jednak taka ta jakaś pasja i takie zainteresowanie jest trochę do tego potrzebne.
Dlaczego warto dołączyć do klubu dziennikarzy studenckich?
Ponieważ można zdobyć doświadczenie, można zdobyć to doświadczenie w takiej bardzo bezstresowej formie, ponieważ nie piszemy tego zarobkowo, więc też nie ma aż tak dużej presji. Myślę, że też można tutaj spotkać kapitalnych ludzi. Później można na nich liczyć w zasadzie w każdej dziedzinie życia.
Często jakieś takie wystąpienia publiczne, praca ze stresem, praca z mikrofonem, na pewno tutaj można się tego nauczyć. Ponadto można nauczyć się pisać artykuły i to takie, jakie chcemy, nie takie, jak ktoś nam narzuca, więc jak najbardziej zachęcam.
Dziennikarz to osoba, która
informuje po prostu ludzi i daje im możliwość jakby kontaktowania się ze światem.
Daje ludziom
ludziom informacje i taką świadomość życia, tego co się dzieje wokół.
Powinna być pewna siebie.
Wie wszystko.
Musi być otwarta na innych.
Dziennikarz to jest osoba, która chce coś pokazać, bo jego zdaniem jest to ciekawe.
To była Zuzanna Jarosz i jej materiał z Dnia Dziennikarza organizowanego przez Klub Dziennikarzy Studenckich na Uniwersytecie Rzeszowskim. I wiesz co, Sylwia, miałem z tobą w planach porozmawiać o sztucznej inteligencji i wpływie na dziennikarstwo. To może później, bo tutaj już pan doktor Czopek się wypowiedział na ten temat. Bardziej bym się ciebie zapytał, jaką według ciebie rolę dziennikarz odgrywa w dzisiejszym świecie?
Wszyscy, którzy byli na tym wydarzeniu na uniwersytecie, to wiedzą, że sztuczna inteligencja trochę się sprzysięgła przeciwko doktorowi Czopkowi, bo odmawiała posłuszeństwa. To może nie mówmy na jej temat, żeby na przykład mikrofony nam nie wyłączyły się. A co do roli dziennikarza w życiu społecznym, to było takie pytanie, które nam zadawali wszyscy na pierwszym roku, w pierwszym semestrze, jak my to widzimy, jaką mają rolę dziennikarzy, prawda? Każdy chyba prowadzący zajęcia o to pytał. I w zasadzie to każdy odpowiadał inaczej, ale to skupiało się jednak wokół tego, że to jest osoba, która niesie jakąś prawdę ludziom i wiadomości. I większość osób była zdania, że to jest bardziej misja niż zawód, a ty jak sądzisz?
Mi na zawsze chyba zostaną w pamięci słowa, które usłyszałem na początku właśnie swojej drogi na uniwersytecie. Niestety nie pamiętam, czyje są to słowa, ale uznanego dziennikarza na pewno. I on powiedział, że dziennikarz to przede wszystkim dobry człowiek. No i właśnie taką dewizą się w sumie chcę kierować w tym zawodzie. A żeby być dobrym, to myślę, że raczej trzeba koncentrować się na tym, aby ten zawód był również naszą misją, żebyśmy w naszej misji dążyli przede wszystkim do prawdy. Do prawdy, która właśnie w dzisiejszym świecie myślę, że jest coraz bardziej ważna, coraz bardziej ludzie będą chcieli dostrzegać prawdę, bo właśnie przez sztuczną inteligencję ta granica prawdy może się lekko przesuwać, więc myślę, że właśnie dziennikarz w przyszłości będzie takim drogowskazem, co jest prawdą, a co nie.
Wszystkim studentom dziennikarstwa, którzy nas słuchają, życzymy tego, żebyście spełnili swoją misję, z jaką zaczęliście te studia. A my na chwilę odejdziemy od tego tematu i posłuchamy muzyki.
Po głowie na wciąż, po
moje serce. Napędzasz mnie uśmiechem. Znowu mi się przyśnisz. We mnie słodkich myśli. Jesteś jak ulubiona piosenka.
W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy trochę o śnie zimowym, sprawdzaliśmy, czy studenci już się z niego wybudzili i jak korzystają z tej energii, a energia mnie się trochę kojarzy ze sportem, no i taka pogoda wiosenna, kiedy to słońce świeci, jest ciepło, to trochę tak napędza nas do różnej aktywności fizycznej, a ty jak, Michał, ćwiczysz chociaż trochę? Uprawiasz jakiś sport, czy to nie dla ciebie?
Staram się. Po świętach nawet wprowadziłem taki tryb życia do mojej codziennej rutyny, że wstawałem rano, no i tam koło 7-8 biegałem około 2 km, a potem koło tak bliżej wieczora od 18 to najpierw rower, potem znowu bieganie w sumie tą samą trasą, w sensie bieganie tą samą trasą. Bardzo to jest fajne. W ogóle stwierdziłem, że koniecznie muszę zacząć chociaż tyle sportu w moim życiu wprowadzać, bo ostatnio byłem na akcji, jaką jest ekstremalna droga krzyżowa. Wyobraź sobie 40 km w nocy. Poszedłem razem z moimi rodzicami i oni ogarnęli tą trasę 3 godziny wcześniej ode mnie. Także trochę mi kompleksów narobili, więc stwierdziłem, że po tym śnie zimowym koniecznie muszę się wybudzić i zacząć trenować, pracować nad sobą.
W moim przypadku ta aktywność na razie to są takie właśnie długie spacery, ale długie to znaczy naprawdę długie, czyli 2 godziny rano i 2 godziny wieczorem, ale już powoli też zwiększam, bo mnie zaczęła roznosić energia. Im cieplej, tym więcej jej mam.
No to miejmy nadzieję, że naszych słuchaczy choć trochę zainspirują nasze postanowienia. O dodatkową inspirację postarała się właśnie moja współprowadząca Sylwia Miś, która przeprowadziła rozmowę z Adrianem Zagórskim, który ma bardzo nietypową pasję, ale o tym więcej właśnie w materiale Sylwii Miś.
Trenujesz freestyle football. Co to w ogóle za dziedzina sportu?
Cześć, freestyle football to dyscyplina sportu, która tak naprawdę polega na wykonywaniu różnych trików z piłką przy użyciu tak naprawdę wszystkich naszych części ciała, bo możemy wykonywać te sztuczki zarówno siedząc, jak i stojąc, jak i głową, więc można po prostu powiedzieć, że jest to dyscyplina, która polega na wykonywaniu trików z piłką, tak najprościej.
Skąd wzięła się u ciebie taka pasja?
Próbowałem wielu sportów przez całe życie. Oczywiście freestyle wywodzi się z piłki nożnej w pewnym stopniu i tak też było u mnie. Na początku grałem w piłkę, próbowałem na boisku różnych sztuczek, no i po pewnym czasie w internecie znalazłem filmik youtubera, sportowca, który ma pseudonim Trenuj z Krzychem. Tam zobaczyłem pierwsze sztuczki, postanowiłem spróbować swoich sił, no i tak to wszystko się zaczęło.
Jak dużo czasu poświęcasz na trening?
To zależy. W przypadku, gdy przygotowuję się na jakieś zawody, staram się poświęcić tak około 10 godzin w ciągu tygodnia. Dzielę to na mniej więcej 5-4 treningi w tygodniu, plus wiadomo jakieś tam ćwiczenia związane z mobilnością i tak dalej, plus odpowiednie odżywianie. A w przypadku, gdy nie mam jakichś zawodów, gdy mam przed sobą jakby taki czas na próbowanie nowych rzeczy, to staram się trenować tak, żeby sprawiało mi to satysfakcję, bo uważam, że najważniejsze to mieć radość z tego, co się robi, a nie ma co się forsować i na siłę starać się trenować.
Czy to hobby da się jakoś przekuć w działalność zawodową?
Tak, da się, ale jest to trudne ze względu na to, że jest to sport niszowy. Można starać się występować na różnego rodzaju pokazach, udzielać różnych warsztatów, bądź niektórzy też występują na ulicach, robiąc tak zwane street show, gdzie powiedzmy robią takie krótkie występy w popularnych miastach w Polsce i ludzie się zbierają, oglądają to i też w taki sposób można z tego zarabiać.
Poza samym trenowaniem zajmowałeś się chyba też szkoleniem dzieci, prawda?
Tak, zdarza mi się czasem szkolić młodsze osoby, zarówno na jakichś występach, gdzie później organizowane są warsztaty, jak i indywidualnie. Czasem też szkole na różnego rodzaju, można powiedzieć, małych takich obozach sportowych. Jest to bardzo fajny proces widzieć, jak młodsze osoby łapią bakcyla i interesują się tym sportem. Taki krótki proces, który pozwala zobaczyć progres u młodszych, jest naprawdę bardzo satysfakcjonujący.
Zostałeś laureatem konkursu na Uniwersytecie Rzeszowskim Student ma talent. Opowiedz, jak się przygotowywałeś i jak się czułeś po zdobyciu tej nagrody.
Tak naprawdę był to mój, można powiedzieć, debiut, jeżeli chodzi o artystyczną stronę freestylu, bo zawsze bardziej skupiałem się na tym sportowym aspekcie, więc startując nie miałem żadnych oczekiwań. Udało się wygrać, gdzie byłem pozytywnie bardzo zaskoczony. Przygotowywałem się przez kilka tygodni, ułożyłem sobie wcześniej pokaz, dobrałem odpowiednią muzykę i później to tak naprawdę już kwestia czasu i ilości wykonanych prób.
To chyba nie jest twój pierwszy sukces w jakimś konkursie, prawda?
Jeżeli chodzi o stronę artystyczną, to tak, jeżeli chodzi o stronę sportową, to nie. Kilka lat temu jeszcze w kategorii juniorskiej udało mi się zdobyć brązowy medal na Mistrzostwach Świata. Poza tym mam kilka osiągnięć, jeżeli chodzi o sport typu ćwierćfinał w międzynarodowym turnieju w Amsterdamie, no i kilka takich mniejszych osiągnięć.
Czy poleciłbyś uprawianie tego sportu innym?
Oczywiście, każdy sport bardzo dobrze wpływa na nas i pozwoli, powiedzmy, przynajmniej dla mnie odciąć się od codziennych problemów, więc szukanie jakby swojej pasji jest bardzo potrzebne każdemu w życiu. Jeżeli chodzi o ten sport, to na pewno jest to próba cierpliwości, bo próg wejścia jest dość wysoki i trzeba na początku nachodzić się za piłką, zanim nam coś wyjdzie, ale tak polecam każdemu spróbować, szczególnie jeżeli lubicie piłkę nożną, to można spróbować czegoś nowego.
Jak mogliśmy usłyszeć, Adrian zachęca wszystkich do uprawiania sportu, więc musimy chyba posłuchać tej rady, bo tak pozytywnie o tym mówi. Poza tym on mi się zawsze wydaje takim wesołym człowiekiem i może to też właśnie ten sport sprawia, że jest taki pozytywny.
No słuchaj, sport zawsze zapewnia dawkę endorfin, tak samo jak porządna dawka muzyki.
This is the hour.
Akcje pomocowe są coraz bardziej popularne. Co cieszy i co napawa optymizmem. Jednym w ogóle z takich właśnie idei akcji pomocowych jest oddawanie szpiku czy oddawanie krwi. Brałeś w czymś takim udział, Sylwia?
Krew tak, a szpik to jeszcze mi się nie zdarzyło. Może się kiedyś przełamie. Muszę powiedzieć, że ja się trochę obawiałam tego oddawania szpiku, bo nie wiem, jakoś to mi się wydaje takie bardziej inwazyjne. Ale za chwilę usłyszymy trochę więcej na temat tej akcji, więc może ja dzięki temu się przekonam. A jeśli chodzi o oddawanie krwi, to u mnie już w liceum nawet były takie akcje na auli. Były takie stanowiska do oddawania krwi. Kto skończył już 18 lat, to mógł krew oddawać. A jak to jest u ciebie?
Ja zawsze chciałem, ale tam przez względy zdrowotne nigdy nie mogłem. Aczkolwiek staram się inaczej jakoś pomagać tam ludziom i w różnych akcjach charytatywnych po prostu biorę udział, wpłacam pieniądze na różne akcje. I właśnie taką metodę sobie opracowałem, żeby właśnie choć trochę w taki sposób pomóc.
O akcji, dzięki której możemy znaleźć swojego genetycznego bliźniaka i oddać mu szpik, z Magdą, która przeszła szkolenie i rejestrowała na stanowisku w budynku uczelni, oraz z Weroniką rozmawiała Julia Krowiak.
Skąd pomysł, aby przeprowadzić akcję DKMS-u na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego?
DKMS jako fundacja organizuje akcje przeprowadzane na uniwersytetach w Polsce o nazwie Helpless Generation. Zgłosiłam się do przeprowadzenia takiej akcji, ponieważ chcę pomóc ludziom chorym na nowotwory krwi.
Jak mogę zarejestrować się, żeby zostać dawcą szpiku?
Rejestracja, którą prowadzimy na uniwersytecie, odbywa się w sposób następujący. Uzupełniamy formularz z danymi osobowymi i pobieramy wymaz z wewnętrznej strony policzka. Cała rejestracja trwa 10 minut, nie trzeba więcej, po czym znajdujemy się w bazie i w przypadku, kiedy nasz bliźniak genetyczny potrzebuje szpiku, możemy mu go oddać.
Jakie są wymagania co do tego, żeby oddać szpik?
Przede wszystkim trzeba mieścić się w przedziale wiekowym od 18 do 55 lat. Poza tym trzeba być ogólnie zdrowym, ponieważ niektóre choroby wykluczają z zostania potencjalnym dawcą, aczkolwiek nie wszystkie. I również nie możemy przekraczać 40 BMI.
Czy studenci chętnie rejestrują się do oddania szpiku?
Cieszymy się niesamowicie wielkim zainteresowaniem ze strony studentów. Przychodzi do nas wiele dziewczyn i chłopaków z uśmiechem, jedzą krówki, rejestrują się i ogólnie cała akcja przeprowadzana jest w naprawdę pozytywnej atmosferze.
Jakie są najczęstsze obawy studentów, jeśli chodzi o rejestrację?
Największy mit, jaki panuje odnośnie dawstwa szpiku, polega na tym, że wszyscy myślą, że szpik jest pobierany z kręgosłupa, że jest to zabieg bolesny i cierpi na tym nasze zdrowie. Tak nie jest, jest to nieprawda, ponieważ zabieg jest całkowicie bezbolesny, a szpik pobierany jest z krwi w 90% przypadków.
W jakich lokalizacjach możemy zgłosić się do akcji DKMS-u?
W środę wieczorem na rynku w Cybermachinie odbędzie się rejestracja połączona z karaoke. Oprócz tego w czwartek i w piątek jesteśmy na Zalesiu, w budynkach, które możecie znaleźć na naszym wydarzeniu na Facebooku. Oprócz tego w poniedziałek będziemy również rejestrować podczas meczu Stali z Sandecją.
Jest ze mną Weronika, która do DKMS-u zapisała się kiedy?
Już będzie ponad 2 lata, blisko 3.
Co skłoniło się do wzięcia udziału w tej akcji?
O DKMS-ie dowiedziałam się z portali społecznościowych. Reklama wyskoczyła mi na Instagramie, jeżeli dobrze pamiętam. I po prostu zainteresowałam się tym tematem. Zaczęłam zgłębiać wiedzę, przeglądać portale, jak to wygląda, na czym to polega i komu tak naprawdę to pomaga, oddawanie szpiku. I najlepszą decyzję, jaką na tamten moment podjęłam, to zarejestrowanie się przez stronę internetową i dojście do bycia potencjalnym dawcą szpiku.
Krew i szpik to jeden z najcenniejszych darów, które możemy podarować drugiej osobie. Dar bardzo cenny i niestety taki, którego nie da się jakoś sztucznie wyprodukować. Także mamy nadzieję, że materiał Julii Krowiak Was zachęcił do podejmowania takiej akcji.
Już za chwilę przejdziemy do naszego stałego cyklu. A na razie gramy. But she moves like lightning, and she counts to three. Then she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover.
say green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. We go together, Adam and Eve. But the girl is so much more than just another apple thief. Yeah, she's a genius. Watch and learn. Now she sets the world on fire just to watch the sucker burn. Sun comes down, getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town, over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die.
Skoro za chwilę kącik, nie mogło zabraknąć tego pytania. Sylwia, co ostatnio ciekawego oglądałaś?
Może ktoś będzie się śmiał, ale mam takie upodobania, że lubię oglądać seriale o jakichś takich istotach nadprzyrodzonych. Czyli to są seriale fantastyczne i tam dzieją się różne niestworzone rzeczy. To taki trochę powrót chyba do dzieciństwa, bo ja jak byłam dzieckiem, to zawsze chciałam wierzyć, że magia istnieje i różne takie rzeczy, które się nam nie śniły, tak naprawdę gdzieś tam są. No to teraz może już nie wierzę, że faktycznie takie stworzenia istnieją, ale oglądać lubię. I wyobrażać sobie, że jakby było fajnie, jak my byśmy mieli takie niezwykłe zdolności. No, ale w naszych godzinach rektorskich to ty jesteś specjalistą od różnych produkcji, więc możesz się pochwalić, co ty ostatnio oglądałeś.
Nim przejdę może do recenzji, opowiem o dwóch filmach Martina Scorsese, bo jakoś tak się w jego filmy zagłębiłem. Na dwa filmy bardzo ciekawe natrafiłem. Pierwszy to Król Komedii, opowiadający o takim człowieku, który chce się wybić właśnie w stand-upie, ale mu nie idzie. Kto lubi Jokera, na pewno odnajdzie się w tym filmie, bo Joker wiele właśnie z dzieła Martina Scorsese brał. A drugi film, trochę mniej znany tego reżysera, ale bardzo udany, bardzo się zaskoczyłem, bo nigdy wcześniej o nim nie słyszałem. To film Po godzinach, opowiadający o podróży nocnej jednego człowieka, który przez splot różnych wydarzeń no, ma problemy w dojściu do tego domu. Genialna komedia. No i takie w sumie też kino drogi. Także serdecznie takie rzeczy właśnie polecam. Polecam właśnie szukać jakichś takich filmów, o których niewiele się słyszało, ale mają dobre oceny. A co do dobrych ocen, to teraz wam opowiem o Johnny Wicku 4.
Kącik kulturalny.
John Wick 4 to kwintesencja kina akcji. Reżyser Chad Stahelski w blisko 3-godzinnym spektaklu zapakował wszystko, co się da. Genialne choreografie przy scenach pojedynków, których tutaj jest bez liku. W ruch pójdą katany, karabiny, pięści, pistolety, noże, granaty i wszelkiego rodzaju inne niebezpieczne narzędzia.
This hit goes out to you, Mr. Wick.
Czwarta część franczyzy o Johnny Wicku znowu jest przepięknym baletem, w którym znajdziemy stylowe i bardzo drogie garnitury, niesamowitą scenografię oraz fabułę prostą jak krawat Keanu Reevesa. Oto wyklęty, płatny zabójca kontynuuje swoją krwawą wendetę. Tylko tyle i aż tyle.
woke up this morning. 42 regular, wasn't it? Yeah.
Oczywiście Stachelski nie sili się na głębokie psychologiczne podejście do tematu. Na przestrzeni trzech poprzednich filmów zdążyliśmy już wystarczająco dobrze poznać małomównego zabójcę. Stachelski raczej chce maksymalnie wykorzystać swój budżet. Rekordowy, jeśli chodzi o tę serię, bo 100 milionów dolarów. Wyraźnie widać tutaj umiłowanie do sztuki kaskaderskiej. Warto zaznaczyć, że reżyser był wcześniej kaskaderem. W związku z tym jest tutaj piękny hołd temu wyjątkowemu i niebezpiecznemu zawodowi. Hołd pod postacią maksymalnego podkręcenia ilości scen pojedynków. So it begins. Yeah, yeah, yeah. Kolejna część przygód Baby Jagi to również wyraziste postaci. Serca skradną nam Kane, niewidomy zabójca, który dostaje zlecenia na Wicka, który jest jednocześnie jego przyjacielem, tropiciel i jego wierny pies, który będzie poważnie mieszał w fabule, oraz Markis, główny złoczyńca, który zrobi wszystko, by dopaść Johna. Poza tym nasze oczy będą cieszyć się obecnością starych przyjaciół Harona, Winstona czy Króla. Wybierając się na film, bałem się nudy. Koniec końców tego uczucia w ogóle nie spotkałem. Jeśli tylko przed seansem odstawicie swój mózg gdzieś na bok, a przynajmniej tą część odpowiedzialną za wiedzę na temat fizyki i biologii, przeżyjecie niesamowite audiowizualne arcydzieło. Na oklaski zasługuje oprócz wyżej wspomnianych zdjęć również ścieżka dźwiękowa, która genialnie pasuje do klimatu, który John Wick sobą reprezentuje. Ten seans to dawka adrenaliny na najbliższe kilka lat.
I'm not afraid to die.
jak co tydzień nie mogło zabraknąć naszego stałego cyklu Slangiem Mówione.
Przygotowała je Iwona Kajmowicz i czeka w nim słowo, którego ja do tej pory nie znałam. To muszę się przyznać, ale zobaczymy, co powiedzieli studenci. Też jesteśmy ciekawi, czy nasi słuchacze je znają.
Slangiem mówione.
Co według ciebie oznacza słowo filisztyn?
Nie mam zielonego pojęcia, nie będę oszukiwać.
Bardziej mi się kojarzy z rzeczą. Ale co to jest? Dalej nie mam pojęcia.
Szczerze mówiąc, słowa filisztyn nigdy nie słyszałam, ale moja mama mówi czasem do mnie, że wyglądam jak filistyn i to wtedy, kiedy wkładam sobie spodnie w skarpetki i po prostu głupio wtedy wyglądam.
Taki jaskiniowiec pewien.
Coś po niemiecku?
Chodzi do głowy to, że wzięło się z niemieckiego.
Bardziej coś obraźliwe.
Nie wiem, z jakimś miastem, nazwą miasta może, coś takiego mi się kojarzy.
Z jakimś niemiecką filiżanką.
Boże, filisztyn?
Nie wiem, może z biologią coś? Jakieś naukowe? Ciężkie słowo, pierwszy raz słyszę. Filisztyn? Może jakaś roślina?
Bardziej coś właśnie, powiedzmy, w kierunku języka niemieckiego i nie wiem, francuski? Nie wiem czego, ale francuski od razu mi się kojarzy, ale głównie niemiecki, powiedzmy.
Filisztyn? Olsztynem mi się kojarzy. Albo z Filipem. Takie obraźliwe nazewnictwo Filipów. Tak, widzisz Filipa i mówisz, o, filisztyn.
Nie, może fisz, że ryba?
Z pilastrem mi się kojarzy, ale to jest pojęcie z historii sztuki, ale nie wiem, to nie wiem, że nie ma żadnego związku.
Z jakimiś filinkami, zasłonkami? W sumie to może podchodzić pod język szwedzki?
Filisztynem nazywamy młodego, niesfornego chłopaka i słowo to pochodzi z Gwary Podkarpackiej.
To była Iwona Kajmowicz i jej Slangiem Mówione.
Niestety jest już ta godzina, że musimy powoli się z wami żegnać.
Przed mikrofonami byli obecni
Michał Ligus
oraz Sylwia Miś.
Za konsoletą Jerzy Dziobak.
A za oprawę muzyczną był odpowiedzialny Roman Owsiak.
Życzymy wam dobrej nocy.
I już teraz zapraszamy na następny tydzień.
Do usłyszenia.
I need another story, something to get off my chest. My life gets kinda boring, need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear.